Drodzy zebrani, brat Tadeusz Witkowski wspominał o górze Pana, o górze Synaj, górze Horeb, na której naród izraelski otrzymał przykazania pańskie, 10 przykazań. Ja miałem ten przywilej być na tej górze i wiem, jak trudno na tą górę wchodzić. Przywiozłem sobie nawet taki kamień z tej góry na pamiątkę, leży on na mojej biurze, bo on prawdopodobnie na takich kamieniach Dekalog był wyryty palcem Bożym przekazanym ludowi Bożemu. A w zeszłą niedzielę święto Szawłot dla narodu izraelskiego, który właśnie wspominał to wielkie wydarzenie, wydarzenie nadania Tory na górze Horeb. I cieszę się, że dzisiaj również możemy nawiązywać do tekstów, które w Torze są zawarte. A chciałbym Was dzisiaj poprowadzić do tekstu bardzo starego, właśnie zapisanego w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale. W pierwszych 9 wersetach czytamy o dość znanej historii. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synar i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie, i rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początki ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan języki całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Zeszłą niedzielę wspominaliśmy to wielkie wydarzenie, jakim było wylanie Ducha Świętego na zgromadzonych w Jerozolimie uczniów pańskich. To wydarzenie było odwrotnością tego, o czym czytaliśmy przed momentem, a dotyczącym budowy wieży Babel wkrótce po potopie. Historia budowy wieży Babel i rozproszenie narodów często jest przekornie nazwane pięćdziesiątnicą Starego Testamentu. Będziemy chcieli dziś powiedzieć kilka słów na ten temat. Najpierw jednak zajrzymy do Nowego Testamentu, do jednego z listów napisanych przez apostoła Pawła. Jest to list do Efezjan. Apostoł Paweł napisał do zboru w Efezie ciekawy werset, który to uczyniliśmy mottem naszego zboru. Niegdyś dalecy, kiedyś dalecy, teraz sobie bliscy, bliscy w Chrystusie Jezusie przez krew Chrystusową. Wydaje się, że Paweł lubił to określenie niegdyś i teraz. Przynajmniej w kilku listach pisanych do różnych wierzących używa tego pięknego porównania. Odnosiło się ono do zmienionej sytuacji człowieka, który niegdyś był daleki od życia Bożego, od społeczności, obcy przymierzu zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie, a teraz stał się bliski Bogu i domownikom Boga, stał się współobywatelem świętych i został włączony do Bożej rodziny. Co za wspaniały przywilej! Gdy przeglądamy i czytamy Słowo Boże, ono bardzo wyraźnie ukazuje różnicę pomiędzy rodziną ludzką a rodziną Bożą. I to jest tematem naszego dzisiejszego kazania. Wszyscy ludzie żyjący niegdyś, obecnie, teraz, którzy będą żyć w przyszłości, należeli bądź będą należeć do rodziny ludzkiej. Słowo Boże powiada, że Bóg z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Ale ci wszyscy ludzie, choć należą do rodziny ludzkiej, nie należą jednak automatycznie do rodziny Bożej. to właśnie zbór, Kościół Pański, jest miejscem, gdzie rodzina ludzka staje się rodziną Bożą, gdzie ludzie stają się prawdziwie braćmi. Bogu zależy na tym, byśmy byli domownikami Jego domu, Jego rodziny, gdzie On jest Ojcem, my zaś braćmi w Jezusie Chrystusie. Stanie się cząstką tej Bożej rodziny nie jest sprawą zapisania się, wstąpienia do Kościoła czy wyrażenia chęci bycia w tej rodzinie. Wstąpić możemy do partii albo zapisać się do związków zawodowych, ale nie do Kościoła Bożego. Czasem ludzie pytają mnie, jak się można do was zapisać? Niestety zapisać się nie można. Nie dlatego, że jesteśmy jakąś elitarną, zamkniętą grupą, lecz dlatego, że tylko sam Bóg może człowieka uczynić członkiem jego ciała, żywego, powszechnego Kościoła. Słowo Boże wyraźnie naucza, że być w rodzinie Bożej, być w Chrystusie i w Jego Kościele, stać się współdomownikiem wiary, bratem czy siostrą w Chrystusie, Jezusie, można jedynie poprzez urodzenie się w Bożej rodzinie, narodzeniem się na nowo, nie ma innej możliwości. Bożą rodziną nie jesteśmy dlatego, że tak się umówiliśmy lub że połączyły nas jakieś jednakowe poglądy, nauka, wspólne zainteresowania czy cokolwiek innego, ale dlatego, że Bóg poprzez swoją łaskę zbawiającą uczynił z nas upadłych, grzesznych ludźmi swoimi dziećmi, których nie wstydzi się nazywać braćmi Chrystusa. Kto przyjął Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, wyznał Go przed całym światem w wodzie chrztu, ten ma prawo, dane przez Boga, nazwać się Jego dzieckiem. A jeśli jesteśmy dziećmi jednego Ojca, to jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. I w zborze się tak tytułujemy. Świat używa terminologii Pan, Pani, zbór Pański terminologii biblijnej, brat, siostra. Z przykrością obserwuję próby rugowania tego pięknego, ewangelicznego zwyczaju tytułowania się per brat, siostra. W tradycyjnych wielkich kościołach, które już dawno odeszły od wzorów ewangelicznych, teraz z ambony tylko używa się takich określeń. W życiu potocznym jednak nie są czytelne tego rodzaju relacje dla ludzi stojących obok siebie w kościele, którzy bywają zupełnie sobie obcym. I często nazwanie brat, siostra jest niezrozumiałe, czasem wstydliwe przed innymi ludźmi w świecie, a czasem też bywają sytuacje humorystyczne. Przypominam sobie, kiedyś się świętej pamięci biskup Andrzej Wantuła opowiadał o pewnym pastorze zboru wiślańskiego, do którego przyszła para narzeczonych. Oczywiście pastor wypytywał różne rzeczy. Kiedyś się w pewnym momencie zapytał, a jak brzmi imię siostry, zwracając się do narzeczonej? Więc ta podała imię siostry swojej rodzonej. To samo pytanie skierował do narzeczonego, a jak brzmi brata imię? No i ten podał brata imię. Następną niedzielę, kiedy odbywał się ślub, okazuje się, że pastor próbował połączyć związkiem małżeńskim brata i siostrę tychże narzeczonych. Komiczna sytuacja. Przypomina sobie też z własnego podwórka przykład, kiedy jeden z pracowników w naszym kościele robił wykonywał jakąś pracę i słyszał, jak zwracam się do siostry Genii Gutkowskiej per siostra. A ten później, kiedy chciał o coś nią zapytać, również do niej się zwraca. Siostro, a czy to, czy tamto można zrobić? Sądził bowiem, że to siostra zakonna. No takie są perypetie właśnie tego nazwania. Rodzina ludzka nie jest tym samym, co rodzina Boża, choć składa się z podobnych ludzi. Najlepszy obraz rodziny ludzkiej opisany jest w fragmencie obudowy wieży Babel. Czytaliśmy, że cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Czytamy tam też, że ci ludzie mieli pragnienie, by być razem i nie rozpraszać się po całej ziemi, być blisko siebie. To ważne pragnienia. Razem chcieli budować miasto, wieżę. W tej ludzkiej jedności tkwiła również siła postępu technicznego. Zaczęto wypalać cegłę i używać jej zamiast kamienia, natomiast smoły zamiast zaprawy. Bóg, patrząc na rodzaj ludzki, powiedział tak: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Faktycznie wypalanie cegieł i nowe technologie w budownictwie to dopiero początek możliwości intelektualnej człowieka, gdyż człowiek przecież został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jednakże patrząc z perspektywy tamtych lat na dzień dzisiejszy, jakże daleko rozwinęła się technika, nauka w wielu kierunkach naszego codziennego życia. Wprost nieprawdopodobne, do czego może być zdolny umysł ludzki. Bo pomyślmy, podboje kosmosu, wylądowanie na Księżycu, szczęśliwy powrót astronautów. To przecież senne marzenie i czysta futurologia dla ludzi poprzedniego XIX czy nawet pierwszej połowy XX wieku. Czy to możliwe, by kupując aparat telefoniczny, takie maleńkie pudełeczko, o każdej porze dnia i nocy możesz go użyć, by połączyć się z kimkolwiek, choćby na końcu świata? Niezrozumiałem. Albo jak na małej płytce układu scalonego można zapisać setki tysięcy informacji. Albo jak to jest możliwe, że nie ruszając się z domu za przekręceniem prostej gałki tego, co nazywamy telewizorem, mogę oglądać na żywo relacje z tego, co dzieje się na całym świecie. Jak się to dzieje wreszcie, że siadam do dużego stalowego ptaka, a ten wiedzie mnie przez bezbłędnie do określonego celu podróży oddalonego o setki, a nawet o tysiące kilometrów. Tyle ton żelastwa i fruwa. Moglibyśmy wyliczać i wyliczać owe postępy myśli ludzkiej w medycynie, w biologii, w chemii. Nowe technologie, wynalazki czasem ogarnia zdumienie, a czasem nawet przerażenie, jak w przypadku wynalezienia dynamitu przez Nobla, czy też jak obecnie podnosi się protest z powodu klonowania człowieka, prób klonowania człowieka, obowiązkowego szczepienia czy montowania sieci 5G. Wydaje się, że jak powiedział wtedy Bóg, gdy budowano wieżę Babel, teraz już nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Jest to prawdą, która ziszcza się w kolejnych wiekach naszej cywilizacji. Jest jednak pewne ale. To, co ludzie zaczęli robić na równinie Synear, gdy postanowili wybudować miasto wieżę sięgającą aż do nieba, nie było Bożymi planami. Mieli szczytny cel – sięgnąć nieba, ale to nie była Boża droga, by ten cel osiągnąć. Chcieli być znani i wielcy, ale to pragnienie nie pochodziło z serca Bożego. Dlatego też nie mogli w końcu osiągnąć tego, co zamierzali. Dlatego też Bóg pomieszał im języki i siłą rzeczy musieli zostać rozproszeni, gdyż odtąd jeden drugiego nie rozumiał. Nazwa miasta Babel oznacza chaos, zamieszanie, nieład. Te właśnie cechy do dnia dzisiejszego są najbardziej trafne przy określeniu stosunków, jakie panują na ziemi pomiędzy ludźmi. Wieża Babel zwana jest też pięćdziesiątnicą Starego Testamentu. Jest pięćdziesiątnicą rodzaju i rodziny ludzkiej. W przeciwieństwie do pięćdziesiątnicy Nowego Testamentu, która jest początkiem rodziny Bożej. Czym różni się więc rodzina ludzka od rodziny Bożej? Ano tym, czym różni się pięćdziesiątnica Starego i Nowego Testamentu. Wymieńmy choćby kilka podstawowych różnic. Po pierwsze, tam ludzie pragnęli wybudować gmach, budynek, miasto wieże sięgającą nieba. Był to gmach ludzkiej pychy, która została ukarana, gdyż pycha przychodzi przed upadkiem, jak powiada Słowo Boże. W Nowym Testamencie czytamy, że od tego momentu, gdy Duch Święty stąpił na ziemię, rozpoczęło się budowanie innego gmachu, to jest niewidzialnego Bożego Kościoła. Jego budowla jeszcze trwa, choć jest już prawie na ukończeniu. To budowanie ma związek z osiągnięciem nieba. Tamci ludzie na skutek kary potopu, jaki przyszedł na świat, chcąc w przyszłości uniknąć zagłady i śmierci, postanowili budować wieżę. Ta wieża miała dać im poczucie pewności, że żadna kara Boża nie spotka ich nigdy więcej i żadne wody potopu nie będą w stanie zniszczyć rodzaju ludzkiego. Chcieli w ten sposób, wymyślony przez siebie, osiągnąć ratunek i zbawienie. Ale przecież nie jest to możliwe ani dla tamtych, ani dla nas współczesnych. Choć i dzisiaj ludziom wydaje się, że mogą być zbawieni na swój sposób, ludzki sposób, i w dalszym ciągu usiłują budować swoją wieżę Babel, to Biblia w objawieniu Jana w 18 rozdziale bardzo wyraźnie ukazuje jego upadek, upadek miasta Babilon. Pięćdziesiątnica Nowego Testamentu to początek budowy Kościoła Jezusa Chrystusa, nowego Jeruzalem, opisanego w 21 rozdziale Księgi Objawienia, jako miasto triumfu i zbawienia tych, którzy są rodziną Bożą. Budowniczym tego miasta nie jest człowiek, lecz wszechmogący Bóg. Po drugie, zwróćmy uwagę, że człowiek skażony grzechem pychy myślał jedynie o tym, jak wywyższyć siebie samego. Biblia powiada, że chcieli uczynić sobie imię. Ludzka pycha zawsze dąży do wywyższenia swego ja. Ile zła potrafi ona wyrządzić, gdy owładnie człowiekiem. Z powodu pierwszego grzechu, właśnie pychy, z nieba został strącony anioł zwany Jutrzenką, gdyż pycha uczynił go przeciwnikiem Boga, szatanem. Również ten grzech pychy zgubił niejednego człowieka wierzącego, chcącego wywyższyć swoje imię zamiast imię Boże. Znacie takich ludzi i takie przypadki? Oszczędźmy sobie nazwisk. Pięćdziesiątnicy Nowego Testamentu, ludzie, którzy doświadczają mocy Ducha Świętego, nie opowiadają swego imienia, lecz wywyższają imię Jezusa. To jedynie imię, przez które człowiek może sięgnąć nieba i być zbawionym. To właśnie apostoł Piotr świadczy o tym, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni, jak imię Jezusa. Trzecia myśl. W tamtej pięćdziesiątnicy Bóg pomieszał ludziom języki. Odtąd już nie mówią jednym językiem. Odtąd nikt nikogo nie rozumie. I w rodzinie ludzkiej jest tak, że każdy naród mówi swoim językiem, a nawet i ci, którzy używają jednego języka, często nie mogą wzajemnie się zrozumieć. Ileż tragedii kryje się pod dachami ludzkich budowli, gdzie ludzie przestali się rozumieć i mówią jakby innymi językami. Mąż nie rozumie żony, żona nie potrafi zrozumieć męża, rodzice nie mogą znaleźć wspólnego języka z dziećmi, a sąsiad nie rozmawia z drugim sąsiadem, bo od lat toczą wojnę i dawno przestali się rozumieć. Taki świat, taka jest rodzina ludzka. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, mówią o wielu narodach zgromadzonych w Jerozolimie z różnych języków, z różnych plemion ludzkich, mieszkających w różnych częściach świata. A jednak każdy z nich słyszy o wielkich dziełach Bożych w swoim własnym języku. To jest właśnie rodzina Boża. Te 3000 dusz odtąd stali się Bożą rodziną, byli codziennie razem, nawet wszystko mieli wspólne, jednomyślnie uczęszczali do świątyni, chwaląc Boga. Nikt nie chciał walczyć z sobą nawzajem, gdyż nie może ręka walczyć z drugą ręką, jeśli obie należą do tej samej głowy. Tylko w rodzinie Bożej można doświadczać harmonii i jedności i wzajemnego usługiwania sobie w miłości. Wszelka pycha, ambicja muszą zostać złamane, by ustąpić miejsca przebaczeniu, szukaniu dobra drugiego człowieka, nie swojego, w porozumiewaniu się, we współpracy, w dziele rozszerzania Królestwa Bożego. I jeśli nawet dziś jest tak, że z powodu tamtej pięćdziesiątnicy mówimy na świecie setkami różnych języków, to wszędzie tam, gdzie dociera Ewangelia i ludzie i z ludzi czyni braci, Ci ludzie zaczynają używać i posługiwać się jednym zrozumiałym językiem. Jest to język miłości. Język, który chce opowiadać wielkie dzieła Boże. I ostatnia, czwarta myśl. Konsekwencją tamtej pięćdziesiątnicy było rozproszenie. Oto to właśnie rozproszenie sprawia, że naród powstaje przeciwko narodowi, a królestwo walczy z drugim królestwem. Na świecie toczą się walki i wojny. Człowiek zabija drugiego człowieka. Ból, nienawiść, przemoc i zło – te królują w rodzinie ludzkiej. Pomimo pragnienia człowieka i ustawicznego dążenia do pokoju. Pokoju nie ma i nie będzie, aż przyjdzie Książę Pokoju i zaprowadzi Bożą sprawiedliwość na tym świecie. Ten proces odradzania się ziemi i uczynienia ją miejscem Bożej szczęśliwości dla człowieka rozpoczął się właśnie w pięćdziesiątnicy Nowego Testamentu. Nie ma bowiem różnicy między Grekiem a Żydem, między mężczyzną a niewiastą, między wolnym a niewolnikiem. Bóg w Chrystusie nie rozprasza, lecz zgromadza wszystkie narody. W Bożej rodzinie na nowo rodzi się prawdziwe braterstwo ludzi. Tu właśnie ludzie stają się braćmi, jak pisze Paweł do Efezjan, aby nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Szczęśliwy jest człowiek, który doświadcza radości bycia członkiem Bożej rodziny. O ludzkiej rodzinie często mówi się, że wychodzi się z nią najlepiej na zdjęciu i to też musi stanąć pośrodku, bo inaczej cię obetną. To żartem. Bo przecież są więzy ludzkie, więzy krwi bywają silne. Popatrzmy nawet na solidarność pomiędzy braćmi Arabami. Tym bardziej w rodzinie Bożej więzy krwi są silniejsze. Jest tak, że rodzina Boża staje się bliższą niż cielesna. Jezus mówi, jeśli zostawisz ojca, matkę, brata, siostrę, stokroć więcej otrzymasz braci i sióstr w rodzinie Bożej. Nie znaczy to, że mamy się wyrzec naszych rodzin, ale znaczy to, że Bóg chce nas ubłogosławić błogosławieństwem nieba, gdyż przez krew Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, ludzie stają się sobie bliskimi, stają się Bożą rodziną, stają się braćmi i siostrami. Wypadałoby na koniec zapytać, czy jesteś już w rodzinie Bożej? Czy stałeś się bratem i siostrą dla innych wierzących w Jezusie Chrystusie? Popatrz, jak ludzie ze zboru zwracają się do ciebie i jak ty zwracasz się do nich. Jeśli zwracasz się do nich per pan, pani, to znaczy, że należysz tylko do ludzkiej rodziny. Tam każdy chce być panią i panem, nieprawdaż? Bo taka jest rodzina ludzka. Ale Bóg chce złamać twą pychę i przyprowadzić cię pod krzyż, gdzie płynie krew Jego Syna, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i czyni nowego człowieka, nowe stworzenie w nowej rodzinie. Na uroczystościach chrztu często śpiewamy pieśń Witaj do rodziny Bożej stąp. Czy jest ktoś, kto chciałby dziś stać się rodziną w Chrystusie? Chciałbym się o takich ludzi pomodlić. A jeśli to jesteś ty, który oglądasz na tej chwili, pochyl swoją głowę i będę się o ciebie modlił. Ojcze Niebieski, dzisiaj w szczególny sposób chcę modlić się o tych, który ty wzbudzasz pragnienie należenia do twojej rodziny. Panie, chociaż jesteśmy od ciebie oddaleni, jednak twój duch może działać tam, gdzie ludzie się znajdują i gdzie w tej chwili w pokorze serca proszą ci o to, byś ty stąpił na nich i byś dał im, Boże, tą radość przynależenia do twojej rodziny. Modlę się o tych wszystkich, Panie, którzy dzisiaj taką decyzję podejmują, a też proszę cię o to, abyś błogosławił nas i w naszym ciągu, w dalszym ciągu naszego żywota i naszej służby. I dziękuję ci, Panie, za te 3 miesiące porozumiewania się ze zborownikami poprzez online. I dziękuję ci, Panie, też za to, że twoja Ewangelia mogła docierać do wielu domów i do wielu serc. Spraw, aby twoje słowo stało się tym motorem pobudzającym do nowego życia. Dziękuję ci, Panie, że ty dzisiaj przypominasz nam o tym, że Ty jesteś rodziną dla tych, którzy słuchają Twojego Słowa i wypełniają Twoje Słowo. Błogosław nas, a szczególnie i tych, którzy dzisiaj taką decyzję podejmują przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.